Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa, jak w każdy piątek o tej porze. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Jak tam pana relacja z jedzeniem? Cały czas dobra?
Tak, tak, niezmiennie dobra.
Rozmawialiśmy o tym tydzień temu. Wytłumaczył pan nam trochę, na czym polega ta relacja z jedzeniem i czy w ogóle można mieć relację. No, okazuje się, że można. A dzisiaj będziemy rozmawiać, z tego co wiem, z przecieków tak zwanych od pana. Jak wpływa nasza dieta, czy nasz sposób odżywiania na mózg i czy to jest rzeczywiście ważne dla naszego mózgu, żebyśmy dobrze jedli?
Trochę chciałbym o tym porozmawiać, zainspirowany właściwie taką fajną imprezą, konferencją, którą zorganizowała Młodzieżowa Rada Gdyni w Gdyni. I ta konferencja dotyczyła zdrowia psychicznego. Chciałem powiedzieć, że to jest naprawdę fajne, że młodzi ludzie myślą o tym zdrowiu psychicznym i potrafią zorganizować tak dużą konferencję, bo tam było pewnie z 250-300 osób, właśnie dla młodych osób. Jest to naprawdę budujące.
Tak, to jest budujące, ale czy to jest alarmujące? To znaczy, że to zdrowie psychiczne wśród tej młodej generacji nie jest najlepsze? No, to tak na marginesie.
Tak się wydaje. To znaczy, Światowa Organizacja Zdrowia mówi o tym, że depresje i zaburzenia jakieś psychiczne, choroby psychiczne w 2030 roku, czyli właściwie nie tak daleko, za 5-6 lat, będą najczęściej diagnozowaną chorobą na całym świecie. Więc widać, że problem jest rosnący i skala tego problemu po prostu przerasta wszystkich właściwie na całym świecie. A w Polsce dodatkowo wiadomo, że borykamy się z problemami po prostu natury organizacyjnej i nieprzygotowania tak naprawdę systemu. Brakuje nam psychiatrów, brakuje nam psychologów, brakuje nam szpitali. No jakby jako dietetyk i psycholog trudno, żebym teraz zajmował się polityką zdrowotną. Pewnie coś się zmienia w tej materii, próbujemy jakoś to naprawić, ale na tą chwilę tak naprawdę ten system jest niewydolny i nieprzygotowany. W związku z tym młodzież w pewnym sensie bierze sprawy w swoje ręce i próbuje jakoś temu zaradzić. I myślę, że to jest inicjatywa, która powinna się odbywać właściwie w każdym mieście. Młodzi dla młodych starają się zrobić coś dobrego. No i ja też starałem się jakoś opowiedzieć o tym, jak z punktu widzenia sposobu naszego odżywiania możemy wpływać na to, jak się czujemy.
Bo tak sobie wyobrażam, że w depresji można albo zajadać emocje, czyli powiększać swoją masę ciała, bo to jest jakiś sposób na radzenie sobie i z lękiem, i właśnie z depresją, albo pójść w drugą stronę, czyli nic nie jeść, więc dodatkowo dochodzi ten problem, tak, że my nie dość, że cierpimy, to jeszcze nie potrafimy, czy nie mamy narzędzi, żeby sobie pomóc i zwyczajnie nie wiemy, że dieta może zdziałać naprawdę dużo.
Tak.
Nie tylko w depresji zresztą. Mówiąc o mózgu, tak, bo dzisiaj o tym rozmawiamy.
Tak, no ale mówiąc o mózgu, jednocześnie mówimy o zdrowiu psychicznym, prawda? To znaczy mózg jest organem, który w pewnym sensie odpowiada za to, jak funkcjonujemy emocjonalnie, jak funkcjonujemy psychicznie. Oczywiście ta ilość neuroprzekaźników, która płynie po całym naszym ciele, jest bardzo duża, ale to właściwie nasz nastrój, emocje są związane z funkcjami naszego mózgu. Więc ważne jest to, żebyśmy może próbowali jakoś zaradzić, jeżeli chodzi o te problemy, taką podstawową rzeczą, jaką jest sposób odżywiania. I tutaj mamy naprawdę szereg doskonałych badań, o których za chwilę będę opowiadał, które udowadniają, że tak naprawdę nasze zdrowie psychiczne zaczyna się na końcu naszego widelca. I tak naprawdę to, co tam się znajduje, najczęściej decyduje o tym, jak później my się czujemy. I no, spróbujmy jakoś o tym dzisiaj porozmawiać.
No właśnie, więc pytanie, czy jak jesteśmy dobrze odżywieni, najedzeni, ja celowo używam takiego określenia, to już wystarczy. I co to znaczy być dobrze odżywionym? To, że my zjemy no porządnie i nie chodzimy na głodzie, czy to już jest wystarczający czynnik do tego, żeby nasz mózg świetnie pracował i wpływał na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne? Czy tutaj jest jednak troszkę tak zwanych kruczków, które należy rozłożyć na czynniki pierwsze?
No, to jest ciekawe pytanie. Ja myślę, że właściwie bez żadnej krępacji można powiedzieć, że my jesteśmy dzisiaj przejedzeni, ale absolutnie jesteśmy nienakarmieni. My odżywiamy się, zjadamy bardzo dużo energii, dostarczamy sobie tej energii w sposób taki, której w ogóle nam nie brakuje. Zazwyczaj nadmiar tej energii odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej, Spójrzmy z drugiej strony na statystyki, jeżeli chodzi o nieprawidłową masę ciała. Ta nieprawidłowa masa ciała jest zazwyczaj, poza paroma wypadkami jakichś chorób, jest spowodowana zbyt energetycznym odżywianiem, tak? Czyli to nasze jedzenie po prostu, które zjadamy, ma zbyt dużo kilokalorii. No i teraz zobaczmy, wiem, że korelacja to nie jest przyczynowo-skutkowa relacja, ale skoro ponad 60% ludzi ma nieprawidłową masę ciała, to znaczy, że najprawdopodobniej tyle też ludzi nieprawidłowo się odżywia. Więc jeżeli zobaczymy, jak bardzo rosną problemy nasze ze sposobem odżywiania i połączymy to z ilością przypadków depresji i problemów psychicznych, to być może ta korelacja pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, czy nasz sposób odżywiania jednocześnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Więc myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że jedzenie na przykład tylko w związku z kaloriami. Jak na przykład przychodzą do mnie jakieś osoby i rozmawiamy sobie o tym, wiadomo, żeby jakiś problem rozwiązać, to trzeba go najpierw nazwać, poszukać, więc analizujemy te jednostkowe sposoby odżywiania, to wiele osób na przykład używa kalkulatorów po to, żeby sumować ilość kalorii, jaką zjadają. Tak, jest sporo takich nowoczesnych aplikacji, które nawet wykorzystują sztuczną inteligencję, żeby oszacować wielkość porcji, prawda? Czyli teraz już nie trzeba sobie wpisywać kurczak 200 gramów, ziemniaki czy tam frytki 100 gramów i tak dalej. Wystarczy zrobić zdjęcie i aplikacja sama oceni, jakie są tam wartości, ile kilokalorii sobie zjedliśmy. Ale najczęściej to, na czym się skupiamy, to jest po prostu kaloryczność. Natomiast nikt nas nie zastanawia się nad tym, czym ten nasz mózg żyje. A nasz mózg nie żyje kaloriami, tylko nasz mózg żyje takimi drobniejszymi mikroskładnikami, o których nie za bardzo staramy się pamiętać. To, co jest, myślę, najmniej doskonałe w tym całym naszym układzie nerwowym, to jest to, że niestety na drodze ewolucji nasz mózg, czy też nasza świadomość nie wykształciła u nas możliwości rozpoznawania niedoborów składników odżywczych.
Czyli my nie mamy takiej intuicji żywieniowej, tak, która by nam podpowiadała, nie sięgaj po to, sięgnij po to.
Być może na zasadzie intuicji taka umiejętność jest, ale z punktu widzenia jakby takiej prawdy obiektywnej, jak w komputerze, prawda, czy jak w drukarce zabrakło ci papieru, to niestety tak nie działa. Jak, dajmy na to, ważny składnik do funkcjonowania naszego mózgu, żelazo, prawda, albo witamina B12. Jeżeli nie ma tych składników, to nasz mózg nie wysyła nam sygnału, słuchaj, postaraj się zjeść coś z żelazem, albo postaraj się poszukać gdzieś tam B12. No bo jakby to jest kwestia na jakiś wyższej świadomości. Pewnie nasz mózg niekoniecznie może wiedzieć, co to jest to B12, jeżeli wcześniej o nim nie słyszeliśmy, prawda? Więc chodzi o to, że nasze mózgi nie wysyłają takich sygnałów. Jeżeli dziecko liże klucze, to wcale nie znaczy, że poszukuje w tych kluczach żelaza, prawda? Jak zjada kredę pod tablicą, to nie znaczy, że wapnia.
Że wapnia mu brakuje. Tak, a były takie teorie.
No właśnie. Ale to niestety tak nie działa. Jeżeli brakuje nam żelaza, jeżeli brakuje nam witaminy B12, to z punktu widzenia funkcjonowania naszego organizmu objawi się na przykład w postaci niedokrwistości, tak? Bo obydwa te składniki odpowiadają za to, żeby nasza krew była czerwona i żeby to wszystko dobrze działało, tak oczywiście, fabularyzując troszkę, ale dowiemy się dopiero o tym, po pierwsze, kiedy zrobimy badania krwi i być może z nich to wywnioskujemy, po drugie, kiedy czujemy się słabi, prawda, zemdlejemy, albo dopiero ta ilość czerwonych krwinek, czy też ilość tych składników jest na tyle niska, że dopiero zobaczymy ten stan chorobowy, tak? Jeżeli na przykład połamiemy bez przyczyny jakąś kość w dłoni, no to być może na prześwietleniu okaże się, że na przykład jakaś jest osteoporoza, że tracimy nadmiarowo wapń, prawda? No i wtedy zaczniemy się zastanawiać, co to jest za choroba. I jest szereg takich elementów, które pozwalają nam, ale dopiero zacząć działać, kiedy pojawia się stan choroby. I być może w przypadku na przykład depresji jest tak, że depresja jest dopiero pewnym sygnałem, że jesteśmy niedożywieni, że nasz mózg nie ma tego żelaza, nie ma cynku, nie ma magnezu, nie ma kwasu foliowego, nie ma witaminy B12, nie ma kwasów omega-3, prawda? To są te podstawy. My w dietetyce na podstawie szeregu badań mniej więcej oznaczyliśmy 12 takich składników, które są niezbędne do tego, żeby ten mózg pracował. No i teraz chodzi o to, żeby odżywiać się tak, żeby odżywić ten mózg. Nie ma innej drogi, żeby ten mózg zaczął dobrze działać.
Chciałam zapytać, czy te mikroelementy można jakoś zbadać z krwi?
Można, żeby wiedzieć, oczywiście. Tak.
No oczywiście wiemy, że nam brakuje żelaza, że brakuje nam magnezu, tak? To wszystko jest zapisane w krwi, ale tych bardziej drobnych rzeczy?
Tak, ale te badania nie zawsze są takie oczywiste. To znaczy, to, że na przykład będzie prawidłowy poziom żelaza we krwi, wcale nie oznacza, że wysycenie tkanek tym magnezem będzie wystarczające. Więc to naprawdę nie jest takie oczywiste, że to wychodzi w takich podstawowych badaniach. Więc pewnie część rzeczy da się sprawdzić, prawda? Robiąc morfologię czy jakieś poszczególne, bardzo szczegółowe badania, ale niekoniecznie zawsze to wyjdzie. Dwa takie badania są zazwyczaj bardzo, bardzo drogie. Na przykład, żeby oznaczyć wysycenie organizmu kwasami omega-3. Więc myślę, że są łatwiejsze procesy, które są tym związane. Też mówiłem o pewnych badaniach i chciałem też powiedzieć, że te interwencje żywieniowe, które udało się wprowadzić, one były przygotowywane zarówno dla osób jako prewencja wystąpienia chorób psychicznych, na przykład depresji, ale też były przygotowane dla osób, które już cierpiały z powodu depresji. I na przykład takie duże badanie 12-tygodniowe u osób z depresją, które zostały odżywione taką, powiedzmy sobie, bardzo bogatą dietą śródziemnomorską, czyli było tam bardzo dużo zieleniny, bardzo dużo orzechów, bardzo dużo oliwy z oliwek, jakieś owoce morza, tak, jakieś kolorowe warzywa, tak zwany rainbow lub inaczej brainbow, prawda, jak moglibyśmy powiedzieć, że tęcza dla mózgu, znajdował się w tej diecie i się okazywało, że 12-tygodniowa interwencja pozwalała 50% tych osób wejść w stan remisji, czyli wyjść z tej depresji. Ja nie mówię, że dieta wszystkich wyleczy, ale takie badania pokazują, że to ma sens i powinniśmy iść w tą stronę. I być może wiele przypadków depresji udałoby się uniknąć, gdyby ten sposób odżywiania pozwolił nakarmić nasz mózg.
Może warto właśnie mówić o tym, że ta tak zwana terapia skojarzona, o której mówią psycholodzy i psychiatrzy, powinna być poszerzona o dietę, bo my już teraz wiemy, że sama farmakoterapia to trochę za mało, sama psychoterapia w wielu przypadkach jest niewystarczająca. To wszystko zależy od stopnia depresji, czy zaburzeń, czy stanów lękowych, ale włączenie też odpowiedniej diety może być takim kombo do zdrowienia.
No, myślę, że inaczej się nie da po prostu. Zobaczmy, że czasami ta farmakoterapia może nie ruszyć tak generalnie, dlatego że mózg nie będzie miał tych składników budulcowych. To jak może ruszyć leczenie farmakologiczne, jeżeli brakuje składników, które są fundamentem funkcjonowania tego mózgu? Oczywiście, znając życie, lekarze robią badania, zlecają badania, próbują jakoś to diagnozować, ale mi osobiście zdarza się na przykład pracować z młodymi osobami a propos kryzysów młodzieżowych. Najczęściej są to dziewczyny z wysoką wrażliwością w wieku 15-16 lat, które zaczynają eksperymentować ze swoim sposobem odżywiania i najczęściej, to nie żebym teraz zniechęcał, ale to są ostatnie przypadki na przykład, z którymi się spotykałem, zaczynają się odżywiać w sposób wegetariański. Tak wysoka wrażliwość nie pozwala im spożywać mięsa. I okazuje się, że parę miesięcy, czy też rok na takiej diecie wegetariańskiej później przekłada się na spadek formy psychicznej. No i teraz z jednej strony oczywiście ta wysoka wrażliwość, z drugiej strony trud codziennego świata, ten świat wiadomo dzisiaj nie jest łatwy, ale jeżeli połączymy te zmiany w sposobie odżywiania ze zmianami nastroju, to może się okazać, że właśnie tutaj brakuje jakichś elementów do tego, żeby ten mózg mógł po prostu dobrze działać. I teraz, kiedy mówię, no dobrze by było zbadać jakieś tam podstawowe właściwości krwi, tak, zbadać jak tam wyglądają te poziomy witaminy B12, witaminy żelaza. Pytam się tej osoby młodej, czy w tym czasie, kiedy zmieniła ten swój sposób odżywiania, na przykład suplementowała się witaminą B12, czy brała magnez i tak dalej. Okazuje się, że nie, bo nawet nie miała świadomości, że być może w tej diecie takich składników będzie brakowało. I później okazuje się, kiedy analizujemy te badania, że faktycznie tak jest. Więc to pokazuje, że czasami te nasze problemy nie mówię, że zawsze, prawda? Te problemy, które są związane z naszym zdrowiem psychicznym, biorą się po prostu z niedożywienia naszego organizmu, z tego, że nie jemy tego, co powinniśmy jeść.
No właśnie, to wydaje się takie banalne, że można zdrową dietą, zdrowym sposobem odżywiania się naprawdę sobie bardzo pomóc w każdym wymiarze, jeżeli chodzi o nasze ciało, ale też jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. No pewnie sporo niedowiarków się znajdzie, ale tak jak pan powiedział, są na to badania, które jednoznacznie wskazują, że tak, że to jest kolejny rodzaj terapii pomagającej przy tym zaburzeniu.
Bezwzględnie. Ja myślę, że tutaj nie powinniśmy mieć wątpliwości i nauka też nie ma żadnych wątpliwości. Pomijamy dzisiaj temat mikrobiomu jelitowego, prawda, o którym już nieraz rozmawialiśmy, ale on też w sposób znaczący bierze udział w funkcjonowaniu naszej głowy. Właściwie mówimy już nawet o narządzie jelitowym, czyli o tym, o naszym drugim mózgu, który znajduje się w tych jelitach, więc no, to również dowodzi temu, że ten nasz sposób odżywiania bezwzględnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne, z której strony byśmy na to nie spojrzeli. A propos właśnie jakichś przekąsek, to są też takie badania, które na przykład mówią o tym, że orzechy albo gorzka czekolada, taka powiedzmy sobie 70 plus 80% kakao, działają po prostu fascynująco, jeżeli chodzi o nasze zdrowie psychiczne. Więc to nie zawsze jest tak, że my musimy cały czas jakiś tam jarmuż wrzucać, prawda, i pić jakieś koktajle
czy
zielone,
ziółka
i tak dalej. Nasze zdrowe odżywianie może być na tyle atrakcyjne, że właściwie ono nie musi się różnić od takiego zwykłej naszej codziennej diety. Natomiast wracając jeszcze do tych kalkulatorów, jeżeli weźmiemy sobie puszkę Monstera, czy też innego energetyku, który generalnie, zobaczcie, jakie to jest strasznie łudzące i oszukujące, że on dostarcza nam energii, prawda? I on, ten energetyk, on ma dać energię naszemu mózgowi, ale przecież on nie daje tak naprawdę nic. On nie daje nic, jakiś kop jest energetyczny, ale
to niezdrowy zresztą.
Tak, ale to nas absolutnie nie odżywia. My potrzebujemy takich składników, które będą nasz mózg odżywiały, a nie go stymulowały.
Panie Michale, cały czas przypominam o tej pięknej, złotej zasadzie, którą ja sobie przyswoiłam, czyli 80 do 20, jeżeli będziemy w taki sposób się odżywiali, czyli 20% no, lekko niezdrowego jedzenia w postaci ciastka czy lodów latem, nic nam się nie stanie, bo radość życia w tym wszystkim dla mózgu też jest bardzo istotna.
No właśnie. I takie myślenie jest najzdrowsze.
I tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Bardzo dziękuję, panie Michale.
Dziękuję.
Adamowi Pawłowskiemu dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.